czas katechezy, a dzisiaj katecheza będzie głoszona z Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. Będą ją głosić ksiądz dr Krzysztof Napora oraz ksiądz Jacek Szczygieł, sercanie, a tematem naszej katechezy będą patrzeć na tego, którego przebili, serce Jezusa, źródłem życia, świętości i miłości. Na samym początku naszej katechezy wznieśmy nasze myśli, nasze serce do Boga i prosząc o Ducha Świętego, o dar jasności, o dar otwarcia się na to słowo, które będzie nam głoszone. W rozdziale swojej Ewangelii święty Jan zapisał takie słowa. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni.
Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi pismo: będą patrzeć na tego, którego przebili. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Fragment Ewangelii świętego Jana opowiadający o przebiciu boku Jezusa to jeden z najważniejszych tekstów duchowości Jezusowego serna. Jest to jednocześnie jeden z najbardziej znanych nam tekstów ewangelicznych. Z faktem tym wiąże się niebezpieczeństwo, iż nasza lektura może być niekiedy powierzchowna. Znamy dokładnie wszystkie ważne elementy tego tekstu. Żołnierz, włócznia, otwarty bok Jezusa i naoczny świadek, który daje świadectwo, iż kość Jego nie została złamana. I nic już właściwie nie może nas zaskoczyć. Tymczasem ewangelista wydaje się być przekonany, iż jego obraz momentu... to i na kogo będzie patrzeć. Będą patrzeć na tego, którego przebili, pisze święty Jan. Czy ci, którzy będą patrzeć, są jednocześnie tymi, którzy przebili? A może to dwie różne grupy? Jeśli potrafilibyśmy się przenieść w czasie i przestrzeni, jeśli mielibyśmy odwagę stanąć obok Maryi i Jana na Kalwarii, cóż zobaczylibyśmy w tej chwili ciszy, która zapadła po przebiciu boku? Mówię o ciszy, bo wydaje się być ona charakterystyczna dla Janowego opisu. Jan pozostawia cichą przestrzeń dla kontemplacji. Podczas gdy Ewangelie synoptyczne informują o rozdartej zasłonie przybytku, ciemnościach, które zapadły nad ziemią, a które sugerować mogą gwałtowną burzę z błyskawicami, grzmoty, trzęsienie ziemi, pękanie skał, tak iż, jak wspomina Mateusz, groby się otwarły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało, u Jana panuje cisza. Cisza dla zapatrzenia się. Będą patrzeć na tego, którego przebili. I czasem rzeczywiście wpatrujemy się w skazańca, który właśnie umarł na krzyżu. Rzeczywiście, jak powiedział o nim kilka wieków wcześniej Izajasz, nie ma on wdzięku ani blasku. To tylko nasze pobożne życzenie, by Jezus na krzyżu wyglądał czysty jak wigilijny opłatek, jak hostia, którą kapłan wznosi w górę w momencie konsekracji i którą z nabożną czcią przyjmujemy. W tym momencie wszystko wykonało się, a Jezus wydał ostatnie tchnienie. Zwisła mu na piersi głowa, jak zaśpiewamy wielkanocnej pieśni. Jeśli popatrzysz uważnie, zobaczysz, że podobny jest bardziej do Chrystusa ze szpitala dla syfilityków w Isenheim, sportretowanego przez mistrza Grünewalda, niż do majestatycznego Chrystusa, który stoi na krzyżu na obrazie Diego de Velázqueza. Nie odwracaj wzroku. Nie gorsz się takim Chrystusem. Nie mów sobie: to tylko na chwilę. To nie boli. Przecież za 3 dni powróci do życia. Baranek prawdziwie zabity. Popatrz, byś miał dowód, że to prawdziwa śmierć. Pozwoliłby włócznia otworzyła serce. Nie udaje. Nie śpi. Nie omdlał. Pozwoli się zabić. Zszedł w otchłanie najgłębszego lęku ludzkiej egzystencji, aż po niepewność granicy życia i śmierci, aż po granicę ludzkiego lęku przed unicestwieniem. Wpatruj się i nie odwracaj wzroku. To wszystko realne, prawdziwe i wcale nie tak odległe od ciebie. To nie gwoździe go przybiły, lecz twój grzech. To nie ludzie go skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe go trzymały, lecz nasz grzech. Jeśli jednak tutaj byłby kres naszego wpatrywania się w tego, którego przebiliśmy, tylko bezbrzeżny smutek może być owocem tej niemej adoracji. Uświadomienie sobie, że to przeze mnie, że to mój grzech, że to ja wzgardziłem miłością, że to ja zwątpiłem, stawia mnie w sytuacji dużo gorszej niż ta, którą zajęli oprawcy Jezusa. O nich Jezus mówi do Ojca: przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oni nie wiedzieli. Ja już wiem. Nie mogę więc zatrzymać się w moim wpatrywaniu się gdzieś w połowie drogi. Muszę pójść dalej. Ojciec Święty Benedykt XVI pisał do generała ojców jezuitów takie słowa: ponieważ Bóg najgłębiej ukazał się poprzez wcielenie swojego Syna, czyniąc się w Nim widzialnym, zatem poprzez relację z Chrystusem możemy poznać, kim Bóg jest naprawdę. Co więcej, ponieważ miłość Boża najgłębiej wyraziła się przez dar, który Chrystus uczynił ze swego życia dla nas na krzyżu, możemy w sposób bardziej jasny rozpoznać miłość bez granic, którą Bóg ma wobec nas, wpatrując się przede wszystkim w Jego cierpienie i Jego śmierć. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia nie podaje imienia żołnierza, który swoją włócznią przebił bok Jezusa. Imię Longinus, jakie nadała mu starożytna tradycja, wiąże się prawdopodobnie z długą włócznią, której żołnierz używał. Ewangelista Jan wspomina, iż był to jeden z żołnierzy, którzy czuwali nad przebiegiem egzekucji. Tradycja identyfikuje go z setnikiem, który po śmierci Jezusa wyznał: istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. Lub w wersji Mateusza i Marka: prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym. W Biblii Tysiąclecia znajdujemy wzmiankę, iż żołnierz przebił bok Jezusa. Co ciekawe, ewangelista Jan używa tu innego słowa niż w później cytowanym fragmencie z księgi proroka Zachariasza: będą patrzeć na tego, którego przebili. Greckie słowo eniksen, użyte w wierszu 34, oznacza raczej ukłuł lub szturchnął, podczas gdy czasownik ekenteo, użyty w wierszu 37, oznacza przebić, przeszyć. Być może ta właśnie różnica między słowami oznaczającymi cios żołnierza zaowocowała w tłumaczeniach łacińskim i syryjskim stwierdzeniem, iż żołnierz otworzył bok Jezusa. Przytaczany fragment wydaje się stanowić kulminacyjny moment nie tylko męki, ale również całego życia i misji Jezusa. W sposób widzialny dokonuje się to, o czym Jan wspomniał na początku rozdziału 13 swojej Ewangelii. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Krzyż, otwarty bok, krew i woda, które popłynęły z otwartego serca, wreszcie wypełnienie się zapowiedzi starotestamentalnych, wszystko to stanowi ów nieosiągalny horyzont, którego dotyka Chrystusowa miłość nie mająca granic. Wyrażenie umiłować do końca nie oznacza wcale jakiejś fizycznej granicy miłości, ale raczej osiągnięcie pełni miłości. Włócznia żołnierza otwiera bok Chrystusa, pozwalając wypłynąć krwi i wodzie. Wylanie się krwi oznacza wypełnienie się misji baranka paschalnego, który gładzi grzech świata. Tego samego baranka wspomina wprost również nasz tekst: kość jego nie będzie złamana. Woda wypływająca z boku Chrystusa przywodzi na myśl strumienie wody żywej, które Jezus obiecuje spragnionym, którzy przyjdą u Niego gasić swe pragnienie, oraz dar Ducha Świętego. Dar ten w myśl Janowej Ewangelii związany jest z momentem uwielbienia Jezusa, który swój szczyt osiąga w momencie śmierci na krzyżu. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Jezus pozwolił, by otworzono mu serce. Jezusowa miłość otworzyła dla nas swe serce. W ten sposób serce otwarte włócznią żołnierza zaczyna ukazywać nam zupełnie nowy wymiar, zupełnie nowy świat. Serce staje się ikoną, która zaprasza, by w nią wejść, zanurzyć się w przeogromne bogactwo Jezusa, by nie pozostać na powierzchni, by dostrzec to, co niewidzialne, zdołać ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i poznać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę. By za świętym Pawłem móc powiedzieć: teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, to jednak obecne moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Powiedziałem o wpatrywaniu się w Tego, którego przebili. Wpatrywaniu, które dokonuje się w ciszy, jaka zapadła, kiedy włócznia żołnierza otworzyła serce. Cisza ta jednak podsuwa jeszcze jedną myśl. Cisza staje się przestrzenią zapatrzenia, ale bardziej naturalne wydaje się rozpoznać ciszę jako przestrzeń zasłuchania. Będą słuchać tego, którego przebili. Zasłuchają się w tego, którego serce otworzyła włócznia. Ale przecież to serce już nie bije, nie wydaje głosu. I tu pomaga nam swoją intuicją święty Grzegorz Wielki, zachęcając: odkrywaj serce Boga w słowach Boga. Jedyny tekst ewangeliczny, gdzie wprost wspomniane jest Jezusowe serce, to oczywiście fragment z Ewangelii świętego Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Słowa Chrystusa brzmią jak zapisane na kartach Starego Testamentu słowa mądrości, która zaprasza: przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie. Nasyćcie się moimi owocami. Zbliżcie się do mnie, wy, którym brak wykształcenia, i zatrzymajcie się w domu nauki. Na cóż, powiedzcie, pozbywać się tego, za czym dusze wasze tak bardzo tęsknią. Otworzyłam usta i mówię, kupujcie sobie bez pieniędzy. Jezus wskazuje, iż źródło ukojenia dla obciążonych i utrudzonych, źródłem ukojenia będzie zapatrzenie się w jego serce. Takie zapatrzenie, które zaowocuje naśladowaniem Jezusa. Warto również zwrócić uwagę, iż tekst ten, mający rodzaj zachęty, będący rodzajem zachęty skierowanej do ludzi, do wszystkich ludzi, poprzedzony jest słowami, które Jezus kieruje do Ojca. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi mój Ojciec. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Zapraszając nas do siebie, Jezus wydaje się kierować zaproszenie, które włączy nas w Jego intymną relację z Ojcem. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Dodalibyśmy i ten, któremu Ojciec zechce Syna objawić. Ciało i krew nie objawiły Ci tego, mówi Jezus do Piotra. Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Z poznania Chrystusa, z zapatrzenia i zasłuchania w Jego serce rodzi się intymna więź. Już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi. Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Wytrwajcie w miłości mojej. Wystarczy trwać. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Z tego zapatrzenia, zasłuchania w Jezusowe serce rodzi się nowy człowiek. Człowiek, który jest w stanie dotknąć tajemnicy niewidzialnego, a przecież obecnego Boga. Który jest w stanie dostrzec ślady Bożego działania i Bożej logiki w świecie. Wreszcie człowiek, który jak Jan spod krzyża, utrwaliwszy w swym sercu Jezusowy obraz, już na zawsze będzie świadkiem miłości.
Możemy sobie postawić pytanie, czy takie wpatrywanie się w Jezusa, który umiera na krzyżu i którego serce jest otwarte, jest dla nas dostępne, czy ono rzeczywiście przynosi owoce, czy wpatrywanie się w Jezusowe serce może być dostępne dla każdego z nas i czy to jest droga właściwa na dzisiejsze czasy. Błogosławiony Jan Paweł II w orędziu na stulecie poświęcenia się ludzkości Najświętszemu Sercu Jezusa przypomniał: człowiek roku 2000 potrzebuje serca Jezusa, aby poznać Boga i poznać siebie samego. Tak, jesteśmy w sercu Jezusa. Jezus ma wobec nas serce. Jezus każdego z nas traktuje jako osobę najbardziej bliską swojemu sercu. Naszym zadaniem, życiowym powołaniem każdego z nas jest uwierzyć, że tak właśnie jest. Jest przyjąć Jego przyjaźń, przyjąć Jego miłość. Taką właśnie drogę przeszedł ksiądz Leon Jan Deon, założyciel Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa. Żył on w latach 1843-1925. Był z pochodzenia Francuzem. I na czym polegał geniusz, czy charyzmat, czy jak to ojciec Dion napisał, moja łaska? Na czym polegał ten geniusz? Polegał on właśnie na tym, na odkryciu i przeżyciu prawdy o Bożej miłości ku niemu i odpowiadaniu na tą miłość przez całe życie. Ojciec Dion, tą prawdę o Bożej miłości i również odpowiedź na Bożą miłość traktował jako drogę przyjaźni. Opowiadając o historii życia naszego założyciela, chciałbym opowiedzieć o tej historii jako o historii przyjaźni z Bogiem, który go umiłował, o historii przyjaźni, odpowiedzi na tą Bożą miłość. I pierwszym takim momentem na drodze przyjaźni jest dotknięcie serca przez samego Boga. Jest to dar darmo dany. Odwiecznie miłujący Bóg przemawia w głębinach serca, w pokładach ludzkiego serca, nie używając słów, ale ofiarując siebie samego. I wtedy osoba się czuje jakby wzięta pod ramię przez samego Boga. W naszym chrześcijańskim życiu dokonuje się to w sposób szczególny poprzez sakramenty i specjalne łaski. Czytając życiorys ojca Dona możemy się dowiedzieć o wielu przeżyciach religijnych, w których doświadczył on bliskości Boga. Często wspominał łaskę Chrztu Świętego, dar otrzymanego sakramentu w dniu 24 marca 1843 roku. Pierwszym takim świadomym i głębokim przeżyciem religijnym była dla niego pierwsza komunia, którą otrzymał 4 czerwca 1854 roku, a więc miał 11 lat. I kiedy wspomina to wydarzenie, to opowiada o tym, jak ktoś z rodziny oceniał jego przeżywanie tego wydarzenia, ale podkreśla, że on był ponad oceną ludzi. Dla niego najważniejsze było to, co przeżył, że byłem pod bardzo mocnym wrażeniem łaski. To pierwszy element na drodze przyjaźni. Dotknięcie przez samego Boga. Tutaj człowiek nic jeszcze nie czyni. Drugim momentem na drodze przyjaźni to jest wybór i obdarowanie zadaniem do wypełnienia. I często jest to zadanie trudne, wymagające ofiary i wyrzeczenia, ponieważ Bóg nie traktuje swoich przyjaciół tak, jak czasami my po ludzku pojmujemy. Nie obiecuje swoim przyjaciołom łatwego życia, nie daje złotej pewności. Bóg nie rozpieszcza tych, których traktuje jako przyjaciół. I tak jest i w małżeństwie, w samotności, w kapłaństwie, w życiu zakonnym. I przykładów na to, że z przyjaźnią z sercem Jezusa jest związane konkretne zadanie, czasami trudne, możemy znaleźć wiele w historii naszego założyciela. Chociażby tak pisze o początkach swojego powołania, że to pierwsze Boże wezwanie było niejasne, ale że kiedy przeżywał Wigilię Bożego Narodzenia, będąc w szkole średniej, w noc wigilijną 1856 roku, to doświadczył takiego dotknięcia łaski. Uświadomił sobie, że jest powołany do kapłaństwa, na kapłana. Nie wiedział jeszcze, jak to się zrealizuje, ale już wtedy odkrywał to powołanie do konkretnego zadania. Trzecim takim elementem na drodze przyjaźni z Bogiem, z Bożym sercem, z Jego miłością jest ten fakt, że Bóg, obdarzając osobę miłością, wzywa często na służbę bardzo trudną i wymagającą ofiary. Taką służbę, która domaga się opuszczenia i porzucenia kogoś lub czegoś i jest wezwaniem do zażyłego kontaktu z Panem Jezusem. I ojciec założyciel wspomina chociażby o tych swoich trudnościach, jakie miał z rodzicami, którzy dowiedzieli się o jego pragnieniu zostania księdzem. Ojciec bardzo cierpiał z powodu mojej decyzji. Matka, na której pomoc liczyłem osobiście, niespodziewanie mnie opuściła. Musiałem uczynić twardym moje serce, było oprzeć się wszelkim atakom rodziny, która myślała, że mnie utraci. Czasem byłem twardy dla moich rodziców. Było to jednak konieczne. Powiedziałem im, że jestem dorosły i chcę być wolny. Wreszcie doszło do zgody. Pozwolili na mój wyjazd, lecz sceny z płaczem powtarzały się często. A kiedy wspomina swoje lata seminaryjne, to również nade wszystko podkreśla, ile musiał opuścić w swoim życiu wewnętrznym, aby odkrywać pragnienia Jezusowego serca. Bo w naszym życiu wewnętrznym to jest najważniejsze, aby odkrywać pragnienia Jezusowego serca i te pragnienia brać za swoje. Kolejnym, czwartym elementem na drodze przyjaźni z Bożą miłością jest obecność i pomoc Boga. Bóg nie pozostawia przyjaciela samego. Bóg pomaga swoją łaską. I tutaj takim dowodem z życia naszego założyciela są słowa Deona, kiedy Stolica Święta w dniu 3 grudnia 1883 roku rozwiązała zgromadzenie założone przez niego. Rozwiązała na kilka miesięcy. I tak to opisuje. Otrzymałem ten wyrok śmierci w piękne święto 8 grudnia. Zostałem powalony na ziemi i zdruzgotany. Jaką miałem przed sobą przyszłość? I potem wspomina, że bez szczególnej łaski straciłbym rozum czy życie. Ale po latach ocenia to wydarzenie jako moment szczególnej miłości ze strony Pana Boga, że w tym najtrudniejszym momencie Bóg go nie opuścił i dzięki temu mogło się odbudować zgromadzenie, mogło powstać nowe zgromadzenie. I wreszcie ostatnim elementem na drodze przyjaźni jest obietnica nowego życia, życia w niebie. I tutaj ojciec założyciel szczególnie ten element przeżywał już w ostatnich latach swojego życia, kiedy w sposób szczególny nawiązywał kontakt z Matką Bożą, ze świętymi, bliskimi sercu Jezusa. Pojmował ich jako swoją przyszłą rodzinę. Pisał tak: obcuję z całym tym światem we wszystkich moich modlitwach, rozmyślaniach, adoracjach. Łączę się codziennie ze świętymi Najświętszego Serca. Jak już wspomniałem, odszedł do nieba w roku 1925, wtedy kiedy umierał, wyciągnął rękę w kierunku obrazu serca Jezusowego i zawołał wyraźnym głosem: dla Niego żyję, dla Niego umieram. Taka to była droga przyjaźni ojca Deona z sercem Jezusa. Droga przyjaźni, która zrodziła zgromadzenie księży poświęconych temuż sercu. Naszym centralnym zadaniem księży sercanów jest właśnie odkrywanie miłości Boga i próba odpowiedzi na tę miłość przez życie i apostolstwo. Nie zostaliśmy stworzeni do jednego określonego dzieła. W naszych konstytucjach jest napisane, że nasza misja w Kościele to adoracja eucharystyczna, posługa malutkim, pokornym, robotnikom, biednym, formacja kapłanów i zakonników oraz misje zagraniczne. Nasze apostolstwo wyrasta z naszej duchowości. I na sam koniec tej katechezy słowa ojca założyciela, jak on pojmował serce Jezusa, czym dla niego było wpatrywanie się w tajemnicę przebitego boku i odkrytego serca. Serce Jezusa jest otwarte, by nas przyjmować. Każde z uderzeń boskiego serca jest aktem nieskończonej sprawiedliwości, nieskończonego miłosierdzia, nieskończonej potęgi, nieskończonej mądrości. Złączmy się z tym boskim sercem, ilekroć jesteśmy kuszeni albo niespokojni. W tym momencie jest czas na zadawanie pytań, które zrodziły się w związku z wygłoszoną katechezą. Prosimy radiosłuchaczy o kontakt pod dwa numery związane z naszą ojczyzną. Pierwszy numer 56 655 23 55, drugi numer 56 655 23 55. I dwa numery dla słuchaczy z zagranicy. Pierwszy 56 655 23 66 i drugi 56 655 23 33.
Pierwszego słuchacza?
Pełnego zadowolenia z wypełniania misji, no i służenia tego sercu Jezusowemu. Także no, podziwiam mądrość ojców i taką ogromną wnikliwość.
Bardzo
także
dziękuję.
Stokrotne dzięki za tak piękną katechezę.
Bardzo dziękujemy za taką życzliwość. Bardzo dziękujemy.
Dzięki.
Kolejnego słuchacza.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław z Podkarpackiego. Przy katechezie, mówiąc o śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, te straszne cierpienia, te tortury, powinien nas pobudzić na refleksję, w jakim stroju idziemy do świątyni, jak się zachowujemy tak, jaką postawę mamy. I tak ojciec powiedział, Bóg nie opuszcza swoich przyjaciół, obdarza ich łaskami. I właśnie, jeżeli człowiek otworzy się na działanie Ducha Świętego, na działanie łaski Bożej, Bóg będzie wspierał, bo mamy wolność, największy skarb, jaki Bóg nam obdarzył, wolność. Nikt mnie nie może zaszufladkować, czy prowadzić na manowce bez mojej własnej zgody. I założyciel tego zgromadzenia tyle wycierpiał. Zdawałoby się, wszystko się zawaliło. Kochał serce Jezusa, bardzo kochał serce Jezusa, a mimo to zdawało się, że Bóg go opuścił, a jednak był zwycięzcą i to wielkim zwycięzcą. I musimy. Ja już mam swój wiek, popełniłem błędy w swoim życiu lub byłem, można powiedzieć, zagospodarowany przez tego, który nas nienawidzi na jakiś okres czasu, ale miłosierdzie Boga było tak wielkie, że mnie wstrząsnął, pokazał drogę poprawnego życia i o to trzeba prosić. I za tą katechezę dziękuję, bo cały czas, jeszcze raz, my tutaj w Jarosławiu mamy adorację Przeświętego Sakramentu. Tam była przeprowadzona intronizacja w Kościółku Ducha Świętego. Przeprowadził ją święty pamięci ojciec Henryk Klimaj. I zawsze w piątek chcemy być tam, jesteśmy, modlimy się i adorujemy Prześwięte Serce Jezusa, które tak nas umiłowało, że dało się zatorturować, zamęczyć na śmierć. Ale to wszystko z miłości do człowieka. Bóg zapłać za tą katechezę, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy za ten głos i za to świadectwo i za tą bardzo trafną uwagę, za to trafne spostrzeżenie. Tekst biblijny, ten być może szczególnie, ale tak naprawdę całe Pismo Święte jest dla nas zaproszeniem, by nie stać wobec słowa jak niemy widz. ale by dać się porwać, by dać się zaprosić, by nagle stać się uczestnikiem wydarzeń opisywanych przez słowo, by odkryć, że tak naprawdę to słowo nie jest nam obce, ono dotyka naszego życia, ono dotyka naszej osoby, ono mówi o prawdzie relacji między Bogiem i człowiekiem. Również pod krzyżem, w tej scenie przebicia Jezusowego boku, my nie możemy stać jak widzowie w kinie. To jest zaproszenie, by pozwolić się ogarnąć tej miłości, która wypływa z otwartego serca. Adoracja, o której mówiliśmy, to zapatrzenie się w serce, nie jest absolutnie rezygnacją z jakiegokolwiek działania. Jest takim momentem, w którym rzeczywiście rodzi się nowy człowiek, w którym cały geniusz twórczy, jakim Bóg obdarzył człowieka, tak naprawdę rozpala się, z którego płynie każda ludzka aktywność. Z tego zapatrzenia się będzie się rodzić prawdziwe życie, prawdziwe działanie, prawdziwa miłość, bardzo konkretna.
Idąc taką drogą, odkryjemy tą taką życiową prawdę, że im bardziej cierpimy, tym Bóg jest bliżej nas.
Mamy kolejny głos słuchacza.
Halo?
Tak, słuchamy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, moja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Sławek z Łodzi. Ja chciałem jako wieloletni słuchacz w sumie Radia Maria, chciałem zadać takie pytanie egzystencjalne, zwykłe, normalne, bo no, jakoś nie dając się zaczarować, że tak powiem, chociaż pięknej w katechezie. Takie pytanie mi przyszło na myśl i chciałem je zadać. Czy ksiądz, który je głosił, no, mówiąc o tym, żeby być, odczuwać dosłownie tak jak Jezus, dać się zamęczyć, dać się, mówiąc w przenośni, ukrzyżować przez innych dla idei, dla tego, co ogłosił Jezus Chrystus i tego, co naucza Kościół, co nakazuje innym, żeby, prawda, żeby tak się dali zupełnie zniszczyć, poniżyć przez innych. Czy ksiądz został już przebity na krzyżu za grzechy innych? Jak to ksiądz odczuwał, jak to ksiądz przeżywał, kiedy? I czy ksiądz zmartwychwstał, kiedy, jak to się stało? Czy na przykład też został ksiądz przez ludzi zupełnie wyobcowany, odrzucony, zdradzony? Robiono z księdza wariata, no bo z Jezusem wiadomo, że robiono tak, wierząc w opisy ewangeliczne przed królem, który niegroźny wariat, tymczasem arcykapłani wręcz za wariata Jezusa nie mieli, nie uważali, którzy domagali się jego śmierci wraz z wyznawcami Boga Jahwe i jego właśnie wyznawcami wspólnie, jako zagrożenie dla swoich interesów, prawda? Więc chcieli go zgładzić, również zgładzić za prawdę. Czegoś podobnego takiego wykluczenia z kościoła, wykluczenia społecznego doznałem. A chciałbym wiedzieć, jak to było w księdze przypadku i czy dlaczego Kościół właśnie głosi, zachęca innych wyznawców do tego, żeby właśnie też tak wszystkiego się wyrzekali, niczego nie chcieli i jak to potem procentuje w naszym życiu praktycznym, społecznym, czy to nie procentuje właśnie czymś, co potem możemy nazwać jako zło społeczne, co się dzieje, prawda, czyli braku poczucia wartości narodowej, społecznej, no i wszystkim nieszczęściom, które się z tym wiążą. To tak może z jednego pytania wyszło kilka. Nie wiem, czy nie za dużo, ale to tak od serca, że tak powiem.
Bardzo dziękuję za pytanie, które rzeczywiście dotyka jakoś relacji pomiędzy słowami, które głosimy, które tymi najpiękniejszymi myślami, które przychodzą nam gdzieś w naszym studiowaniu Pisma, zapatrzeniu się w Chrystusa w czasie adoracji, a konkretem życia, a taką zwyczajną codziennością. Czasem mam wrażenie, że tak kiedy słuchałem tego pytania, poczułem takie pragnienie, że taka myśl przyszła mi do głowy, że chętnie bym się tym podzielił, rozmawiając osobiście, niż w jakiś sposób odkrywał tajniki duszy od tak na falach radiowych. Nie dlatego, że to jest może coś sekretnego, czego powinienem się wstydzić, ale to jest rodzaj pewnej intymności, rodzaj bardzo delikatnej relacji. Ja chyba nie mógłbym powiedzieć, że byłem prześladowany jak Jezus, że jak Jezus musiałem cierpieć. To prawda, że życie przynosi każdego dnia jakieś trudności, jakieś krzyże. Jezus zaprasza, by je brać i podążać za Nim. Czy to są te największe, które mnie w życiu już czekają? Myślę, że nie. Pan Bóg daje te doświadczenia stosownie do możliwości, stosownie do sił, stosownie do potrzeb. I wierzę też, że jak gdyby na każdy czas jest ta przeznaczona, ta szczególna łaska, która pozwala z tym wszystkim się zmierzyć. Czasem krzyże są na miarę sił dziecka, na miarę sił młodzieńczych. Może inne są wtedy, kiedy przychodzi takie zwyczajne zmęczenie, inne kiedy doświadczamy samotności. Trudno mi porównywać. Ja klękając każdego dnia na adoracji, staram się tak wpatrywać w tego Chrystusa, by znaleźć w Nim moc do pokonywania tego, co jest moją trudnością, moim krzyżem na każdy dzień.
Tak, to jest rzeczywiście jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu nas, osób wierzących, wtedy, kiedy z powodu naszej wiary, naszych wewnętrznych przekonań opartych o Ewangelię i naukę Kościoła jesteśmy odrzucani. Co nam wtedy pozostaje? Są dwa wyjścia. Albo się zamknąć, albo czując się, wierząc w to, że jest się kochanym, nie uciekać od naszych głębokich wewnętrznych przekonań opartych o Ewangelii i naukę Kościoła. I tu rzeczywiście jest trudno dzielić się przez mikrofon własnym doświadczeniem czy intymnymi przeżyciami, ale myślę, że jestem uprawniony. Ojciec Deon, mój ojciec zgromadzenia, w którym żyję, takiej zgody mi udziela, żebym podał jego przykład. No, on właśnie był odrzucany i wewnątrz zgromadzenia, odrzucany na zewnątrz, ale on właśnie tak wierzył w to, że jest kochany, tak mu ta wiara w miłość dodawała sił, że potrafił przetrwać wszelkie burze, że potrafił głosić naukę Kościoła dotyczącą sprawiedliwości społecznej, obrony robotników, niewyzyskiwania najbiedniejszych, wbrew wielu, idąc drogą odkrywania miłości. Nigdy się nie wyrzekniemy naszego człowieczeństwa, ale będziemy to człowieczeństwo formować. Droga miłości, serce Jezusowego, to droga wyjścia na zewnątrz ze świadectwem.
Mamy jeszcze jeden telefon.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa. Kilkanaście lat temu usłyszałam wstrząsające dla siebie słowa, że gdybym była sama na świecie, Jezus też by umarł tylko dla mnie. To było początkiem głębokiego nawrócenia. Myślę, że wolimy myśleć za nas, bo to też jest prawda. Jest nas tak wielu grzeszników i mój grzech się wtedy niejako równywa, dokłada do miliardów grzechów, ale tak naprawdę wiara i miłość zaczynają się, gdy pomyślę za mnie, dla mnie, tylko mój grzech był przyczyną. Ja otrzymałam tak niewyobrażalny dar otwarcia nieba w otwartym sercu Jezusa, jeszcze po śmierci przebitym. Może przeczytam kilka słów takiego rekolekcyjnego właśnie zamyślenia. Chwila, w której miłość zwyciężyła mękę. To ciało, napięty łuk bólu i odczeje, osuwa się, opada cicho. Tak blisko twój kord o morzu cierpienia. Ramiona matki otulą cię, już mogą, bo wykonało się. Zapłaciłeś za mój grzech. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy za świadectwo.
Drodzy radiosłuchacze, jutro będziemy przeżywać uroczystość serca Pana Jezusa. Zachęcamy, abyście znaleźli czas, odrobinę czasu, abyście bardzo osobiście, nawet wręcz intymnie spotkali się z tym, który was kocha. Warto przyjść do kościoła na adorację, warto przyjść na prywatną modlitwę, oddać Panu Jezusowi chwilę czasu tylko dla Niego, z wiarą, że oto klęczę przed tym, który mnie bardzo kocha, który mnie kocha najbardziej ze wszystkich. Warto powierzyć Panu, który mnie kocha, to wszystko, co przeżywam, powierzyć właśnie te trudności, te myśli, te odczucia, które są dla mnie trudne. I tego wam życzymy.
Zapłać za tą katechezę. Dziękujemy za wspólne wsłuchiwanie się w serce, które tak bardzo ludzi ukochało.
Była to katecheza z Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. Temat katechezy: będą patrzeć na tego, którego przebili, serce Jezusa źródłem życia, świętości i miłości, a katechezę wygłosili ksiądz dr Krzysztof Napora oraz ksiądz Jacek Szczygieł, którym bardzo, bardzo dziękujemy.